Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, Maciej Goniszewski. W audycji UG przedstawiamy dzisiaj Instytut Konfucjusza i mamy tutaj silną grupę z Instytutu Konfucjusza, która nam zaprezentuje tą organizację, której może nie wszyscy nasi słuchacze znają. Witam w studiu pana doktora Wojciecha Bizona, dyrektora Instytutu Konfucjusza ze strony polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam Monikę Paliszewską-Mojsiuk, szefową Biura Instytutu Konfucjusza.
Dzień dobry.
I witam Natalię Lubińską, koordynator do spraw promocji.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, co to jest właściwie Instytut Konfucjusza, czym się zajmuje ta jednostka Uniwersytetu Gdańskiego?
Instytut Konfucjusza jest stosunkowo nową jednostką. Mamy zaledwie 4 lata. Jest to dość specyficzny twór, który działa w kooperacji między Uniwersytetem Gdańskim, a jedną z wyższych uczelni w Pekinie, pod patronatem chińskiej organizacji, która zajmuje się zrzeszaniem instytutów Konfucjusza z całego świata, bo jest ich kilkaset w tym momencie. A jesteśmy jednostką wydzieloną w pewien sposób i naszym głównym zadaniem jest propagowanie kultury, języka i tradycji chińskiej. No i w związku z tym możemy zaproponować szereg działań, szereg aktywności, które tę misję nam pozwalają w jakiś sposób realizować.
Jak przedstawiałem pana, powiedziałem, że jest pan dyrektorem ze strony polskiej, więc domyślam się, że jest też dyrektor ze strony chińskiej, więc to jest taka bardzo mocno chińsko-polska organizacja.
To prawda, działamy w porozumieniu ze stroną chińską i to porozumienie ma bardzo szeroką płaszczyznę i kooperujemy nie tylko formalnie w zespole międzynarodowym na co dzień tutaj w Polsce, ale rzeczywiście korzystamy z pewnego rodzaju chińskiego know-how. Tym samym mamy w Polsce w instytucie kilkanaście osób, z czego tylko 4 to są Polacy, reszta to są Chińczycy, którzy przyjeżdżają do nas, głównie z Pekinu oczywiście, ale też bywają nauczyciele i lektorzy z innych części. W związku z tym, że ekipa jest międzynarodowa, to porozumiewamy się głównie w języku angielskim i chińskim, język polski tylko między nami, Polakami. W związku z czym też mamy spojrzenie świeże przywiezione z Chin. To nie jest tak, że jesteśmy szkołą językową, która bazuje na pewnych utartych standardach pracy, gdzieś wypracowanych przez lata, przez osoby, które, dla których chiński nie jest językiem ojczystym, tylko cały czas mamy kontakt z tym chińskim, który wzbogaca nas również pod kątem merytorycznym.
Wspomniał pan o tym, że między innymi nauka języka chińskiego, ale rozumiem, że też macie do zaoferowania, generalnie promujecie chińską kulturę.
Promujemy chińską kulturę, promujemy chińską tradycję, promujemy chiński język. Też pewna część wydzielona działań dotyczy wspierania edukacji biznesowej na temat głównie możliwości kooperowania z chińskimi podmiotami, tutaj przez nas, Polaków, głównie z terenu Pomorza czy Polski Północnej. To jest dość szerokie spektrum działań, z tym, że odbiorca też oczekuje, nie chcę powiedzieć, że kompleksowej obsługi, ale tego, że nie będziemy się zamykać wyłącznie na jedną sferę. Dlatego, że wydaje się, że chyba szczególnie w przypadku języka chińskiego dość ważne jest to, żeby język łączyć z pięknem historii i tradycji, no bo to nie jest kraj, który powstał 7 czy 27 lat temu, tylko parę tysięcy lat temu i to, że my nie znamy tego wszystkiego od 100 czy od 200 lat, tylko dopiero uczymy się państwa środka, to nie jest wina Chińczyków. W związku z czym my pozwalamy ten mur przeskoczyć troszeczkę i pokazywać Chiny takimi, jakie one są w wielu aspektach. Dlatego, że ludzi de facto wiele aspektów ciekawi. Nie tylko język, ale także to, jak Chiny wyglądają kulturowo i jak różnego rodzaju rzeczy, które my w Polsce mamy, postrzegane są w Chinach. A w wielu aspektach postrzegane są zupełnie odmiennie.
Czyli studenci czy pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, z czego mogą skorzystać w Instytucie Konfucjusza konkretnie?
Znaczy, instytut jest ogólnie otwarty i dla studentów, i dla pracowników uniwersytetu, jak również dla osób z zewnątrz. Oferujemy po pierwsze kursy, które cieszą się dużą popularnością. Oprócz tego robimy wiele wydarzeń kulturowych, czy dla osób właśnie w wieku 20-30 lat, które mają przybliżyć tą kulturę, czy język poprzez kulturę, ponieważ chińskiego nie da się nauczyć, nie wiedząc nic o kulturze, ponieważ jest to język bardzo zakorzeniony w kulturze i bardzo kontekstowy. Oferujemy też konferencje naukowe, które organizujemy nie tylko tutaj w ramach Uniwersytetu Gdańskiego, lecz jesteśmy też partnerem w konferencjach organizowanych w całej Polsce. Oprócz tego jeszcze mamy też wydarzenia dla szerokiego grona odbiorców, na przykład w Teatrze Szekspirowskim, które się odbywają kilka razy do roku czasem, które właśnie promują chińską tradycję, chińskie sztuki artystyczne, tańce.
Mamy też dużo wydarzeń skierowanych dla najmłodszych odbiorców. Tutaj rzeczywiście to grono aż domaga się wręcz jakiejś aktywności dla nich. Dwa razy w miesiącu organizujemy takie warsztaty w piątki dla dzieci. Nie tylko dzieci pracowników UG, ale też z zewnątrz. Poznają dzieciaki na tych zajęciach różne sporty chińskie, na przykład dalekie sztuki Dalekiego Wschodu, kung fu czy wushu. Uczą się kaligrafii, uczą się podstawowych słówek chińskich. I zajęcia cieszą się bardzo dużą popularnością, więc to należy też podkreślić, że jest zapotrzebowanie.
W jakim wieku są te dzieci?
Między 6 a 13 rokiem życia.
Powiedziałaś, że to jest duże zainteresowanie tym, a w jaki sposób docieracie do swoich odbiorców?
Czy przede wszystkim opieramy się na tak zwanej poczcie pantoflowej poprzez znajomości, ale też bardzo mocno działamy na Facebooku, czyli w mediach społecznościowych i tutaj rzeczywiście widzimy, że nasze działania odnoszą efekty, bo dużo osób jest zainteresowanych tymi wydarzeniami i mamy również w jednej ze szkół gdańskich swoją chińską klasę, gdzie chiński jest przedmiotem obowiązkowym i stamtąd również dzieciaki przyjeżdżają do nas właśnie w te piątki.
Jak odbierają Chińczycy to, że inne narody chcą się uczyć ich języka?
Oni są bardzo dumni z tego przede wszystkim, dlatego też rozwój instytutów Konfucjusza na całym świecie jest bardzo prężny. W tej chwili jest 529 takich jednostek na całym świecie i Chińczycy cały czas dalej chcą się rozwijać.
Czy uczycie tylko języka, czy też alfabetu?
Chińczycy nie mają alfabetu jako takiego. Mają x tysięcy znaków, które właściwie można porównać do naszego alfabetu. Ich opanowanie jest bardzo ciężkie, wymaga dużo czasu i regularności, ale ci najlepsi mogą spiąć się na wyżyny.
I rozumiem, że w Instytucie Konfucjusza też uczycie tych znaków.
Tak, to jest podstawa, bez tego ani rusz.
Jeśli chodzi o kaligrafię, to nie tylko nauka pisania znaków, ale to jest pewna sztuka. W Chinach są szkoły kaligrafii, specjalne studia kaligraficzne i my wspomagamy również naszymi artystami pisma, naszymi nauczycielami sinologów, to znaczy nasi pracownicy pokazują, w jaki sposób do prawidłowej kaligrafii należy przystępować. Prowadzimy pewnego rodzaju kursy dla studentów już teraz. No, jest to oczywiście dość pracochłonne, bo to nie jest rysowanie i gra w kółko i krzyżyk jedynie, ale da się to, mając pewnego rodzaju know-how, w jakiś sposób opanować. Także myślę, że wszyscy ci, którzy szukają pewnego wytchnienia w takiej i szukaniu doskonałości przy samodoskonaleniu, przy pisaniu znaków, powinni się zająć chińską kaligrafią.
A jeszcze wróćmy do mówienia po chińsku. Jak szybko można porozumieć się z Chińczykiem? Po ilu miesiącach, latach nauki?
Chiński, mimo tego, że nam jako Polakom wydaje się trudny, to bardzo szybko możemy przejść do jakiejś podstawowej konwersacji z Chińczykiem. Jakby jest ogólnie takie, uważa się, że język chiński nie posiada gramatyki. Nie jest to do końca prawda, ponieważ jest bardzo dużo form gramatycznych, ale faktycznie pod względem gramatycznym jest dużo prostszy niż język polski. Więc podstawową rozmowę można przeprowadzić na przykład już po kilku miesiącach nauki. Nie jest to aż takie trudne. Jakby trudniejsze jest szlifowanie tych innych składowych języka, czyli właśnie tony, które są bardzo specyficzne dla języka chińskiego, których my nie mamy w naszym języku, czy znaki, tak, które jednak wymagają od uczących się dużo czasu i poświęcenia.
Może jeszcze bardzo podstawowa rzecz, o której nie wspomnieliśmy na początku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany uczestniczeniem w jakichś zajęciach, czy to językowych, czy tutaj, jak słyszałem, sztuki walki są, gdzie powinien się zgłosić?
Nasz instytut jest w budynku starego rektoratu przy Barzyńskiego 1A. Przed wejściem stoją dwa marmurowe lwy, które otrzymaliśmy od naszych partnerów z Chin, więc łatwo trafić. Cały nasz instytut jest przystrojony po chińsku, więc myślę, że każdy, kto przyjdzie do tego budynku, na przykład idąc na zajęcia w WF-u, spokojnie trafi do nas. A jak coś, to można całą ofertę znaleźć na naszej stronie internetowej czy na Facebooku, tak jak rozmawialiśmy.
Do tej pory pytałem się o takie kwestie dotyczące tego, co robimy tutaj, robi się tutaj w Polsce. A jeżeli jakiś student zapragnie na przykład semestr czy dwa spędzić w Chinach i tam kontynuować studia, czy jest taka możliwość?
Tak, oczywiście. Nie trzeba być studentem sinologii po pierwsze, żeby wyjechać na takie stypendium. Nasz instytut służy jako taki most czy pośrednik przy aplikowaniu o stypendia. Co roku jest pula stypendiów, gdzie można wyjechać od 4 tygodni aż do ukończenia całych studiów. Na przykład można całe studia doktoranckie odbyć w Chinach. Cały regulamin naszych stypendiów jest na stronie internetowej. Jeżeli ktoś jest chętny, zna jakieś podstawy języka chińskiego, to oczywiście ma jak największe szanse, żeby wyjechać na takie stypendium.
Warto też pamiętać, że te wyjazdy stypendialne, one wiążą się z koniecznością znajomości podstaw przynajmniej chińskiego, a sposobem weryfikacji jest posiadanie certyfikatu. I jako instytut umożliwiamy parę razy w roku właśnie podejście do różnych certyfikatów, które oczywiście oddają odpowiedni poziom zdolności czy kompetencji językowych. W związku z tym, że to są egzaminy państwowe chińskie, one są przygotowywane nie przez nas, tylko właśnie przez stronę chińską. I mamy nowoczesne centrum właśnie egzaminacyjne, jedyne w Polsce Północnej. To też kilka razy w roku również egzaminujemy osoby z innych części kraju. I dla tych wszystkich, którzy są, czy byliby zainteresowani tego typu właśnie sprawdzeniem swoich umiejętności językowych w zakresie chińskiego, zapraszamy, dlatego że certyfikat jako taki również później na rynku pracy, myślę, że pewną ważną rolę będzie odgrywał.
Przy okazji, jaka jest skala osób, które znają chiński, podchodzą do takich certyfikatów?
Przy każdej edycji, czyli jak mamy 4 edycje w roku, to przy każdej edycji przystępuje około 90 osób, 90-100. Nie są to tylko i wyłącznie studenci sinologii, ponieważ ich jest jednak dużo mniej. Jednak widać, że po prostu ludzie uczą się chińskiego. Nie tylko tutaj w Trójmieście, ale przyjeżdżają do nas ludzie na przykład ze Szczecina czy z Białegostoku, tak? Więc naprawdę jest duże zainteresowanie.
A ilu do tej pory studentów z Uniwersytetu Gdańskiego wyjechało na semestr czy dwa do Chin?
Łącznej liczby nie znam, ale chociażby w ostatnim semestrze było to ponad 20 osób na ten jeden rok akademicki, tak? Więc jakby, jeżeli co roku wyjeżdżałoby ponad 20, to już mamy przez 4 lata...
No, prawie setkę.
Tak.
Czy to jest jakiś konkretny ośrodek akademicki, czy do różnych?
Każdy może wybrać. Z puli 180 uczelni w całych Chinach można wybrać 3, na które chciałoby się pojechać. I ostatecznie decydujemy się na jedną.
Chiny to jest dosyć rozległy kraj. Czy są duże różnice w zależności od tego, jaki ośrodek się wybierze pod względem chociażby klimatycznym?
Tak, to jakby Chiny są jak cała Europa, tak? Więc jakby na północy mamy Harbin, gdzie zimą temperatura dochodzi do minus 30 stopni, a latem plus 20, tak? Więc amplituda 50. Za to, nie wiem, na południu mamy bardziej już tropikalny klimat. Jakby naprawdę trzeba wziąć bardzo dużo rzeczy pod uwagę, wybierając uczelnię. Jakby oprócz poziomu uczelni, tak, też trzeba przewidzieć to, w jakiej strefie klimatycznej znajduje się dane miasto i czego oczekujemy.
Jakie kierunki naukowe w ogóle są zainteresowane, żeby wyjeżdżać do Chin i w jakich kierunkach Chiny się też specjalizują, żeby można było korzystać w miarę na wysokim poziomie z tej nauki?
Znaczy, myślę, że bardzo dużo jest studiów inżynieryjnych, jakby nowe technologie w Chinach są bardzo rozwijane. Szukają też na pewno osób zajmujących się naukami przyrodniczymi. No ale też jak ktoś chce pojechać tylko i wyłącznie na kurs językowy, no to na pewno dużo lepiej wyjechać do Chin niż próbować uczyć się na własną rękę, tak? W momencie, kiedy jesteśmy zanurzeni w tym środowisku i jesteśmy otoczeni przez język chiński 24 godziny na dobę, no to dużo szybciej nauczymy się języka.
W tej chwili proponuję chwilę przerwy, zapraszam na piosenkę i wracamy po chwili.
Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, witam po przerwie. Gościem naszego programu są przedstawiciele Instytutu Konfucjusza, dr Wojciech Bizon, Monika Paliszewska-Mojciuch i Natalia Lubińska. Rozmawialiśmy do tej pory o tym, co Instytut Konfucjusza oferuje w Polsce i w jaki sposób można dzięki Instytutowi Konfucjusza wyjechać do Chin. A teraz chciałbym porozmawiać o takich bardziej ogólnych tematach. Chiny są państwem, które się często pojawia w mediach, chociażby ze względu na to, że są jedną z największych gospodarek świata i ostatnio bardzo ostro rywalizują z USA. Czy to, że ostatnio są właśnie takie duże międzynarodowe napięcia, przekłada się jakoś na działanie waszego instytutu?
Nie zauważamy w bieżącej działalności instytutu, żeby to, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone, Chiny odgrywa jakąś większą rolę. Dlatego, że instytuty nie są powołane jako ciała, które mają się zajmować polityką, tylko my się zajmujemy tradycją, kulturą, potrosze, edukacją innego rodzaju. W związku z czym dla nas jako przedstawicieli właśnie tego typu spraw, gdzieś te utarczki pozostają z boku. Natomiast oczywiście to nie oznacza, że tego nie tłumaczymy, dlatego że tak jak pan pyta, spotykamy się z różnego rodzaju nie tylko pytaniami, ale również nawet byśmy powiedzieli zarzutami, że tworzymy, nie chcę użyć słowa przyczółek chińskiej agentury tutaj, ale jesteśmy organizacją, która zbyt nadmiernie mogłaby promować chińskie interesy. Chcę państwa zapewnić, że tak nie jest, że wszędzie, gdzie ludzie mają dozę, odrobinę zdrowego rozsądku, potrafią oddzielić to, co jest szumem medialnym, od tego, co jest rzeczywistą pracą, która służy do tego, żeby się uczyć języka, poznawać świat, niezależnie od tego, kto w danym momencie tym światem rządzi i po prostu cieszyć się tym, że się wie więcej i się doświadcza nowych rzeczy, których wcześniej się nie znało.
Chiny w polskiej prasie, w mediach funkcjonują też w kontekście gospodarki, z której Polska może skorzystać. Mówi się między innymi o tym, że przez Polskę miałby biec szlak transportowy między Europą a Chinami.
To prawda. Mówi pan o inicjatywie Belt and Road i jest to przejaw pewnego wielopokoleniowego nawet spojrzenia w przyszłość strony chińskiej. To nie tylko chodzi o odbudowę czegoś, co znamy pod nazwą jedwabnego szlaku i sprowadzenie tego do naszych współczesnych, XXI-wiecznych realiów, tylko raczej o zmianę pewnej geopolityki. Natomiast tak, Polska może skorzystać, ponieważ jesteśmy w dobrym miejscu geograficznym. Oczywiście my z historii wiemy, że nasze miejsce geograficzne bardzo często jest przyczyną wielu problemów. Natomiast tutaj jest najwyraźniej szansą. Sama inicjatywa jest skierowana na współpracę gospodarczą wielu krajów i w różny sposób, bo to nie tylko drogi lądowe, ale także drogi morskie i połączenie pewnych kombinowanych sposobów transportu. Oczywiście nie do końca jeszcze ta idea jest zakończona, cały czas się dyskutuje i prawdę powiedziawszy, jakie korzyści z tego odniesie Polska, pokaże przyszłość. My jesteśmy na dobrej drodze, bo jesteśmy w grupie, która wchodzi w skład tych najważniejszych kilkunastu krajów. Natomiast czy to się przełoży? Nie można powiedzieć tego w perspektywie roku, dwóch. To jest raczej kwestia najbliższej dekady.
Mhm. Czy te kwestie są przedmiotem zainteresowania jakichś imprez organizowanych przez Instytut Konfucjusza?
Tak, oczywiście, bo aspekty czy gospodarcze, czy prawne związane ze współpracą międzynarodową, mimo to, że my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, to jednak odgrywają istotną rolę w porozumieniach bilateralnych. W związku z czym przykładem chociażby takiej cennej inicjatywy była konferencja, na którą objęliśmy patrona, która miała miejsce na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. I tam dyskutowano i z perspektywy nauk politycznych, i z perspektywy nauk prawnych, i oczywiście z perspektywy ekonomistów i specjalistów od zarządzania, właśnie nad tym, jak rozwijać i jak nie zostać pominiętym w tej inicjatywie Belt and Road. My również jako Instytut w zeszłym roku organizowaliśmy spotkanie Rady Ekspertów, która działa od już chyba kilkunastu lat przy Wydziale Ekonomicznym naszego Uniwersytetu. Tam przedstawiciele lokalnego naszego pomorskiego biznesu mieli okazję spotkać się z przedstawicielami ambasady chińskiej w Warszawie. Dyskutowaliśmy na temat tego, w jaki sposób przeskoczyć ten chiński mur, żeby tę kooperację nie tylko na poziomie importu z Chin, ale również promowania naszego eksportu Polski do Chin wspierać. No, to było dość owocne, dlatego że takie robocze spotkania z jednej strony biznesmenów, z drugiej strony przedstawicieli chińskiego rządu, z trzeciej przedstawicieli nauki zawsze tworzą dobry klimat do tego, żeby coś nowego z tego wyszło. I konkluzja jest taka, że tak, tego typu inicjatywy, które promują wymianę gospodarczą, również od pewnego czasu stanowią treść naszej pracy w Instytucie.
Słyszałem przed wywiadem, że Monika przez rok była w Chinach. Jacy są Chińczycy w takim bezpośrednim odbiorze?
Tak naprawdę Chińczycy są dosyć podobni do Polaków, bo potrzebują jakby chwili, żeby jakby zaprzyjaźnić się, czy nawiązać jakąś więź. Nie są postrzegani jak Amerykanie, tak, że przychodzimy i od razu wszyscy są uśmiechnięci i chcą z nami współpracować, tylko faktycznie z Chińczykiem trzeba się poznać, trzeba dużo czasu z nim spędzić, żeby ta przyjaźń, czy jakaś relacja się nawiązała. W Chinach jest bardzo szeroko wykorzystywane takie pojęcie guansi, czyli takich relacji jakby win-win, że na zasadzie, że jeżeli ja ci coś mogę zaoferować, a ty mi, to możemy razem współpracować. I to bardzo charakterystyczne dla Chińczyków, że raczej dopiero w momencie, kiedy obopólnie możemy coś zyskać na danej znajomości, to wtedy warto tą znajomość zawiązać.
Czy w Instytucie Konfucjusza można poznać tą specyfikę kontaktu z Chińczykami?
Tak, na pewno, ponieważ wszyscy nasi nauczyciele, no prawie wszyscy nasi nauczyciele to są Chińczycy, więc sam kontakt z Chińczykiem na co dzień jakby sprawia, że można poznać jakieś tam zachowania, czy tą kulturę taką codzienną. Też jakby wszystkie nasze wydarzenia są po to właśnie, żeby przybliżyć tą chińską kulturę i żeby też Chińczycy zrozumieli też trochę polską kulturę, bo jednak nasi nauczyciele, jak przyjeżdżają tutaj, często nie wiedzą za dużo o Polsce, a my też chcemy im ułatwić pracę tutaj, żeby kontakt z Polakami był dużo łatwiejszy i żeby to nauczanie było faktycznie efektywne.
A jak skomplikowana, z drugiej strony fascynująca jest ta materia, o której Monika wspomina, te relacje międzykulturowe, pewnego rodzaju problemy interakcji, być może świadczyć fakt, że Monika ma zaawansowany doktorat właśnie poświęcony temu, jak badać właśnie w codziennej pracy tego typu relacje właśnie w Instytucie Konfucjusza.
Coś więcej, Monika, o tej pracy?
Jakby tak, no moim głównym celem jest to, żeby zwrócić uwagę na uwarunkowania te kulturowe, które sprawiają, że współpraca między Polakami a Chińczykami jakby układa się w taki, a nie w inny sposób, bo instytuty są świetnym miejscem, żeby właśnie pokazać to, że mimo tego, że jesteśmy tak daleko od siebie na mapie, to potrafimy stworzyć wspólne przedsięwzięcia i myślę, że dobrze to wychodzi, zwłaszcza w Polsce, bo tak jak w Stanach Zjednoczonych instytuty są postrzegane jako właśnie te przyczółki agentury, tak w Polsce wydaje mi się, że dużo lepiej instytuty są postrzegane jako faktycznie te miejsca, które mają przybliżyć kulturę czy język, a nie szerzyć jakąś propagandę.
I spotykamy się przy okazji konferencji, które organizujemy, nie tylko z pytaniami ad rem dotyczącymi właśnie tego, o czym dana konferencja jest, jak mówimy o Belt and Road, to nie tylko pytają nas, jak wygląda kwestia wymiany gospodarczej, ale bardzo często gdzieś te dyskusje schodzą na tematy poboczne, na przykład na historię Chin, bo samo w sobie, jak wspomniałem wcześniej, może być to fascynujące. Natalia nam pomaga jako historyk badający właśnie historię Chin, dla nas nieznaną, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to państwo dopiero odkrywamy. To przekonuje chyba tych wszystkich do zupełnie innego patrzenia na Chiny, że to nie są tylko pola ryżowe, czy w jakiś sposób zapomniane miejsca na mapie, tylko po pierwsze tradycja i kultura od wielu tysięcy lat, a po drugie potężny obszar nowoczesnych technologii, z których Chińczycy są naprawdę dumni i których no, nie wstydzą się prezentować i gdzieś tam przy różnych zawirowaniach wdrażać w innych krajach również.
Skoro tutaj wspomniano o tym, że ty jako historyk zajmowałaś się Chinami, czy Polacy już jakoś funkcjonowali kiedyś w historii Chin?
Czy historia kontaktów polsko-chińskich jest niezwykle krótka i niezwykle uboga. Ja w ramach również doktoratu zajmuję się badaniem właściwie wizerunku Chińczyków w Polsce na podstawie XIX-wiecznej polskiej prasy i muszę powiedzieć, że ten wizerunek od tych x lat nie zmienił się właściwie do dzisiaj.
Cały czas. Chińczyki trzymają się mocno.
Tak, Chińczyki trzymają się mocno, tak zaczyna się wesele. I zresztą niestety od tych x lat ten wizerunek się nie zmienił, jest on cały czas stereotypowy. Postrzegamy Chiny przez ich wielowiekową tradycję, przywiązanie do kultury, do tradycyjnych wartości. Postrzegamy przez politykę i właściwie tych prób zrozumienia Chińczyków podejmowaliśmy bardzo niewiele. Patrzymy wyłącznie z naszej zachodniej europejskiej perspektywy. I ja w mojej pracy chciałam pokazać troszeczkę inną perspektywę. I dzisiaj też ważne jest, żeby kłaść nacisk właśnie na to, dlaczego oni są tacy, jacy są. A nie tylko popatrzenie na nich z perspektywy ciekawostek, jako czegoś bardzo egzotycznego i odległego. My jako Instytut Konfucjusza chcemy właśnie tą odległość między Polską a Chinami trochę zmniejszyć.
No ale w Gdyni funkcjonuje od dawna takie przedsiębiorstwo jak Chipelbrock, polsko-chińska spółka żeglugowa. Czy ich doświadczenia jakoś przydają się wam?
Gościliśmy zresztą ich na Radzie Ekspertów na naszym wydarzeniu. Rzeczywiście ten kontakt ze środowiskiem biznesowym staramy się rozwijać, dlatego że jest to najbardziej jakby praktyczne doświadczenie dla nich i dla nas. Więc my możemy służyć tymi doświadczeniami związanymi z kulturą, a oni z biznesem. Więc dla nas są one niezwykle cenne.
Czyli taka współpraca gospodarcza jest możliwa. Tutaj ten
tak, oczywiście.
Pokazuje.
Zresztą Chipelbrock nie jest jedynym przykładem w Polsce, który odniósł sukces, może najbardziej spektakularnym w ich przypadku, ale rzeczywiście Chińczycy teraz chcą bardzo mocno nawiązywać tą współpracę gospodarczą w różnych dziedzinach. Tak jak Monika wcześniej wspomniała, szczególny nacisk jest na wszystkie przedmioty ścisłe, na uczelniach wyższych, więc tutaj jakby Chiny stoją otworem i czekają na studentów z całego świata.
Pomimo tej nieufności, o której mówiła Monika, można współpracować nie tylko gospodarczo, ale i kulturowo.
To nie jest nawet nieufność, tylko po prostu brak znajomości. Tak? Wiadomo, że jeśli czegoś, z czymś stykamy się pierwszy raz, zatrzymujemy dystans, więc to jest ważne podkreślenie.
No dobrze. Na co w tej chwili, w najbliższych, nie wiem, tygodniach, miesiącach zaprasza Instytut Konfucjusza?
Zawsze zapraszamy na nasze piątkowe warsztaty dla najmłodszych. Organizujemy też współpracę z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego panel o jedwabnym szlaku w perspektywie historycznej, ale również gospodarczej na konferencji morskiej i rzecznej na początku kwietnia. Będziemy gościć również dyrektorów z wszystkich ośrodków Instytutu Konfucjusza właśnie w Polsce pod koniec maja w naszym instytucie, więc mam nadzieję, że to będzie burza mózgów.
Dużo jest takich instytutów?
Jeszcze nie tak dużo jak w innych krajach, a rzeczywiście tych ośrodków jest kilka. Pierwszy powstał w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem mamy jeszcze Opole, Poznań, Wrocław i nas. Więc liczymy na owocne spotkanie z dyrekcjami zarówno polskimi, jak i chińskimi.
Tych wszystkich, którzy oprócz aktywności intelektualnych albo powiedzmy o charakterze stacjonarnym cenią sobie również ruch, zapraszamy na konkurs, który właściwie zawody w Kung Fu, które będą organizowane 16 marca w Gdyni. Nasz instytut objął patronat, ponieważ to są chińskie sztuki walki. Potem w ślad za tym będziemy mieli na początku kwietnia konferencję poświęconą właśnie Kung Fu Wushu i kwestiami oddziaływania tego na nasze zdrowie i na naszą sprawność fizyczną. Jesteśmy w trakcie dopinania tego, co będzie dokładnie przedmiotem. Natomiast wiemy już, że będzie część poświęcona aspektom naukowym, a w drugiej części przewidzieliśmy warsztaty, które rzeczywiście umożliwią no, więcej ruchu dla uczestników. Niebawem informacje na stronach Instytutu się pojawią.
Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam wszystkich słuchaczy do korzystania z oferty Instytutu Konfucjusza. Jak słyszeliśmy, warto i nie jest to takie trudne, jakby się wydawało. Nie będziemy się tak długo uczyli jak koziołek Matołek. Ile on tam miał się uczyć, pamiętacie, czy nie? Parę tysięcy lat, tak? Bez jedzenia, żeby się nauczyć chińskiego. Ale to nie jest aż tak trudne.
No, rzekomo Konfucjusz powiedział, że nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. My zapraszamy, umożliwimy zrobienie tego pierwszego kroku z nami, z naszymi profesjonalnymi lektorami w Instytucie. I myślę, że raz, dwa przekonają się Państwo, że po prostu warto, że to się przydaje.
Bardzo Wam dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli przedstawiciele Instytutu Konfucjusza, dr Wojciech Bizon, Monika Paliszewska-Mojsiuk i Natalia Lubińska. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Maciek Zaniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.